Dzikie góry Sierra Madre, zachodnie. W Meksyku to miejsce, które zamieszkują chyba najbardziej niezwykli spośród rdzennych mieszkańców tego państwa. Indianie, Huichola. Co roku wyruszają oni na pielgrzymkę w poszukiwaniu pewnego kaktusa, z którego uzyskują słynny peyotl. Na spotkanie z Huicholami zabierze nas antropolog, reżyser, fotograf Weronika Mliczewska. Osoba, dla której fotografia, film czy dźwięk jest jedynie narzędziem do opowiadania historii. Za chwilę posłuchamy jej opowieści. Zapraszam do podróży z Globetrotterem, Roderick Więcek. Naszym gościem jest dzisiaj producentka filmowa, podróżniczka, osoba ciekawa świata, Weronika Mliczewska. Jak w zasadzie ciebie można określić? Kim jesteś?
To jest trudne, ponieważ staram się wymykać z wszelkich sposobów nazywania tego, czym jest opowiadanie historii. Bo wierzę, że czy film, czy fotografia, czy dźwięk są jedynie narzędziem do opowiadania historii.
I... Czy jesteś, można powiedzieć, osobą, która opowiada historię? Opowiadasz tak. Swoje historie ze swojego życia, które czasem filmujesz, czasem nagrywasz. Jesteś taką podróżniczką, dokumentatorką, można tak powiedzieć. Poznamy dzisiaj jedną z ważniejszych przygód w twoim życiu. Przygód, która miała swój finał w Meksyku.
To było niesamowite spotkanie z ludźmi rdzennymi z regionu Alto Jalisco w Meksyku. I są to potomkowie Azteków.
Jak tam trafiłaś?
Tak naprawdę marzyłam o spotkaniu z tymi ludźmi przez wiele lat, zanim tam się znalazłam. Także, zanim tam się znalazłam, nieświadomie zupełnie, uczestniczyłam w rytuale, na który zostałam zaproszona przypadkiem przez szamana, którego też przypadkiem spotkałam w Irlandii, a później nagle znaleźliśmy się w tym samym miejscu w Londynie i on akurat jechał na ceremonię ognia, ceremonię boga Tetuari i powiedział, pojedź ze mną, zobaczysz. Ja się do tego odnosiłam dosyć sceptycznie i tak naprawdę pojechałam tylko z ciekawości. Trafiłam do grona przeróżnych i dziwacznych ludzi, którzy przypominali wróżki, magów, ludzie, którzy znają się na ziołach, ludzie, którzy używają medycyny naturalnej. I spotkaliśmy się w małej miejscowości Chichester i braliśmy właśnie udział w takiej ceremonii ognia.
A to mówisz o ceremonii w Wielkiej Brytanii.
Tak, to było dwa lata, zanim wyruszyłam w tę podróż.
No dobrze, czyli wszystko rozpoczyna się od pewnego przypadku, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii.
Braliśmy udział w tej ceremonii. Dokładnie nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, z jakiej tradycji ta ceremonia się wywodzi. Tak właściwie byłam totalnie zaskoczona tym, co się działo. Dokładnie nie rozumiałam wszystkich symboli, które tam istniały i tak naprawdę w tamtym momencie nie chciałam tego zgłębiać. Zapamiętałam jedynie to, że była to ceremonia boga Tetuari. Ta ceremonia polegała na tym, że każdy z uczestników składał 4 ofiary dla boga Tetuari w 4 strony świata. Ci ludzie zebrani przy ognisku mówili mi wtedy, że wyobraź sobie, że znajdujesz się w dolinie, w ziemi świętej tych Indian. Naokoło ciebie są góry, bardzo wysokie góry. Nad twoją głową latają orły. Jedyne światło, które widzisz, to jest właśnie światło tego ognia. I każdy obchodził ognisko 4 razy i składał ofiary. Na końcu powiedzieli mi, żebym wypowiedziała jakieś najważniejsze dla mnie marzenie. I tak też zrobiłam. I tak jak ten ogień zawsze był spokojny, nagle buchnął wielkim płomieniem, takim, że wszyscy odsunęli się o krok i trochę się zdziwili.
A tylko podczas twojego życzenia?
Na końcu, tak.
Czy podczas wszystkich życzeń?
Podczas tego jednego.
Tego twojego?
Tak. I nie wiedziałam, co to znaczy. Nikt też mi nie powiedział. Powiedzieli mi tylko na koniec, jak już żegnaliśmy się po tej ceremonii, że cokolwiek pomyślałaś, cokolwiek to było, zrób to. Spraw, żeby stało się to prawdą. Żeby to się zdarzyło.
Czy to się zdarzyło?
Tak. Właśnie po 2 latach. Właśnie z tymi Indianami, Huicholami.
Po takim długim czasie od tamtego wydarzenia możesz nam zdradzić, co było tym twoim marzeniem wtedy?
Tak. Tym marzeniem właśnie było opowiadanie historii poprzez film, poprzez fotografię, poprzez inspirację innych ludzi, ale poprzez pokazywanie prawdy. Zrozumiałam też, że nie można tego robić w sposób opierający się jedynie na ambicji, na tym, że czegoś bardzo, bardzo chcę i jest to takie proste dążenie do celu, odhaczanie celów i wyzwań, które przed nami stoją. Czasami to nie o to chodzi. Czasami chodzi o to, żeby poddać się biegowi wypadków, pożegnać się w pewien sposób z logiką i po prostu to poczuć, za tym pójść, tak totalnie intuicyjnie. tak właściwie to jest jedyna droga właśnie poprzez serce, aby dotrzeć do takich rzeczy, do których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, że one mogą istnieć. I właśnie takie rzeczy najbardziej nas właśnie dotykają, najbardziej nas poruszają i najbardziej też inspirują. I taka była ta podróż.
Rozumiem, że to są te mądrości, które pozyskałaś z tej podróży, z podróży do indiańskiej wioski w Meksyku. No, ale o tym już po przerwie. Kontynuujemy opowieść naszego gościa o jednej z najważniejszych przygód w życiu. Przenosimy się do Meksyku.
Znalazłam się w Mexico City, w największym mieście na świecie i poszłam na targ. Na targ, gdzie sprzedaje się artesanias, czyli dzieła sztuki, rękodzieła. Na ten targ zjeżdżają się ludy rdzenne ze wszystkich części Meksyku. Sprzedają tam swoje różne dzianiny, rzeźby. I tam też znajdowali się huichole. O tej ceremonii ognia totalnie zapomniałam. Zapomniałam, jak się nazywało to plemię, jak się nazywali ci ludzie, kim oni byli. Jedyne, co zapamiętałam, to ceremonia ognia Buktatewari. Tylko tyle. Zanim wyruszyłam w tę długą podróż po Meksyku i Gwatemali, znalazłam numer National Geographic z lat 70. i właśnie tam przeczytałam artykuł, że istnieje taki lud gdzieś daleko w górach w Meksyku, ludzi, którzy zawsze ukrywali się przed cywilizacją, uciekali daleko w góry i właśnie w tych górach żyją samotnie. Nie żyją w wioskach, ale osadzają się w takich swoich chatkach na zboczach gór i tam żyje tylko jedna rodzina. Nie żyją w społeczeństwie. Starają się właśnie ukrywać, być daleko, aby właśnie zachować swoje tradycje i żeby nie wpłynęło na nich kultura z zewnątrz.
Żeby na nich
tak. I wtedy stwierdziłam rany. Cudownie. Chciałabym ich poznać. Chciałabym zobaczyć, co jedzą, co robią, w co wierzą, jak żyją. Nie wiedziałam o nich tak naprawdę bardzo dużo. Przeczytałam, okej, trochę poznałam ich zasady przede wszystkim, czyli poznałam takie...
prawa, które rządzą po prostu tym plemieniem, poznałaś, żeby się dobrze czuć, jak dotrzesz do nich i żeby nie było też jakichś...
Fopa.
Można tak powiedzieć.
I znalazłam się na tym targu i zauważyłam tam stoisko właśnie tych Indian huicholi. I tam był jeden człowiek, który zachowywał się dosyć dziwnie. Sprzedawał tam maski, nosił tradycyjny strój i mrugał lewym okiem, ruszał się dosyć nerwowo i był taki troszeczkę dziwniejszy. Ale jak zapytałam się go o ich wierzenia i o to, gdzie można tak naprawdę ich znaleźć, to właśnie bardzo się pobudził, zaczął opowiadać. I tak naprawdę napisał mi w moim notesie, małym notesie, napisał mi drogę, którą mogę podążyć, żeby trafić do wioski, gdzie znajdę szamana, Don Alejandro. Pod stołem, w tym swoim stoisku, miał świeczki, palił takie mini ognisko. Zapytałam się, dlaczego to robi, co tutaj robi. Podniósł obrus, taką serwetę tkaną ręcznie i powiedział, że każdego dnia jakby modli się ze swoich rodziców, że podtrzymuje ten ogień i pamięta o swojej rodzinie. Ale nic więcej o sobie nie opowiedział. Pozwolił sobie natomiast zrobić zdjęcie, co wśród huicholi rzadko się zdarza, ponieważ oni wierzą, że poprzez robienie zdjęcia, kradnie się im duszę i nie chcą, nie zgadzają się na to. Tak, ale on się zgodził.
To nagminny lęk wśród plemion Meksyku, Gwatemali.
Tak.
Trzeba uważać, jak się robi zdjęcie.
Dokładnie. I co się stało dalej? Stwierdziłam, że zaryzykuję i pojadę dosłownie tą trasą, którą wytyczył mi w notesie. Pojechałam do pierwszego miasta, do drugiego, ale przy trzecim nagle stwierdziłam, że totalnie nie mogę odczytać, jakie jest to trzecie miasto. Więc wylądowałam w Zacatecas po jakichś 8 godzinach drogi w autobusie i na stacji, na przystanku się spotkałam kogoś, kto wyglądał na huichola, ponieważ też miał tradycyjny strój. Pytałam się tego młodego chłopca, czy może ma pomysł, co to jest za miasto, bo tak naprawdę teraz nie ma tego na mapie i tak naprawdę nie wiem. Pojechałam tutaj z nadzieją, że jak tutaj dojadę, to się dowiem.
Tak tłumaczyłaś mu dokładnie.
Tak.
No i co?
I pokazałam mu ten notes. I na dole tej rozpiski, którą napisał mi ten Don Miguel, czyli ten człowiek, którego spotkałam na tym targu w Meksyku, podpisał się Don Miguel Carrillo. I pokazałam mu ten notes i powiedziałam, że tutaj już tak na bas grał, że nie ma opcji, że ja to przeczytam. Czy może mógłby mi powiedzieć, który autobus gdzie, w którą stronę, bo nie mam pojęcia. I ten chłopak patrzył na ten notes przez tak 2 minuty. powiedział mi nazwę tej miejscowości, ale tak naprawdę nie to zajęło jego myśli i uwagę. Patrzył się w ten notes i tak po chwili się zapytał, czy to jest jego podpis, Don Miguel Carrillo? Tak, tak. A czy ten człowiek tak mruga lewym okiem na przykład? Zobaczył, on jest taki troszeczkę loko, dziwny, szalony. No w sumie jest, tak. I on mówi, posłuchaj, 2 lata temu zaginął mój wujek. Cała nasza rodzina nie wie, gdzie on jest. On właśnie się nazywa Don Miguel Carrillo. Carrillo to jest moje nazwisko. No tak, wiesz, Mexico City jest duże, tak? Nie mogę ci powiedzieć, że to na pewno jest ta osoba. Ale pozwolił mi zrobić zdjęcie. I pokazuję mu to zdjęcie. I rzeczywiście okazało się, że był to jego wujek, który totalnie przepadł i zaginął na 2 lata z ich życia i nie wiedzieli, co się z nim stało.
No nie ma przypadków. Przypominam, że jesteśmy w środkowej części Meksyku. Spotykasz przedstawiciela plemienia Huicholi. I co dalej się dzieje?
I później ten chłopak powiedział, że on mieszka w Zacatecas, on tutaj studiuje, ubiera się w ten tradycyjny strój Huicholi, ale właśnie za 30 minut przyjeżdżają jego rodzice i siostry, którzy kolejnego dnia właśnie jadą do tej małej miejscowości, więc jeżeli się zgodzą, to mogę z nimi pojechać dalej. Ogólnie na początku staliśmy, on im tłumaczył, była to dosyć dziwna sytuacja, bo te podziały między kobietami a mężczyznami są bardzo jakby rozległe i tłumaczył im chyba bardzo długo. Ja stałam oddalona o 10 metrów, tak żeby ich nie spłoszyć, bo są to ludzie bardzo nieśmiali, zamknięci, niedużo mówią, nie zdradzają dużo emocji.
Nie okazują
dużo emocji.
Żyją jednak w jakiejś tam izolacji, no to także trudno tutaj oczekiwać, że zaraz wyciągną od ciebie dłoń, skoro jesteś jednak z tego świata zewnętrznego. Przyjęli cię? Pozwolili, żebyś jechała z nimi?
Pozwolili. Powiedzieli, dobrze, spotkajmy się o 6 rano kolejnego dnia. Jechaliśmy tym autobusem, było jeszcze ciemno i zaczęłam rozmawiać właśnie z ojcem tego chłopaka. Pokazałam całej rodzinie zdjęcie wujka Don Miguel Carrillo, wszyscy byli uradowani, że się odnalazł, że tam jest. Powiedzieli, że kolejnego dnia idą przez góry na fiestę. Jest to Fiesta de Tambor, czyli Fiesta Bębna. Ta fiesta wśród Huicholi może się odbyć jedynie, kiedy 21 dni wcześniej uda im się zabić jelenia. Jeleń jest symbolem rytualnym, symbolem podróży w naszą świadomość, podświadomość, w zaświaty, do innego wymiaru. Jeleń jest takim przewodnikiem duchowym dla Indian. I właśnie z tego jelenia oni biorą jego skórę i tę skórę zmieniają na obręczy bębna. I to jest dlatego Fiesta de Tambor, czyli tego bębna, ponieważ właśnie ta skóra jest z tego świętego dla nich jelenia, rytualnego, jest jakby później nadaje duszę temu bębnowi, ponieważ bęben służy do prowadzenia nas poprzez w świecie rytuału, w świecie transu, w który wprowadzają się Indianie Huichole i właśnie dusza tego jelenia będzie nas prowadziła podczas tej ceremonii.
No widać, no, bardzo mocny związek z naturą, z przyrodą, ze zwierzętami.
Jechaliśmy w tym autobusie i ojciec tego, on się nazywał Don Filipe. Don Filipe powiedział, że kolejnego dnia idą właśnie na tą Fiestę de Tambor. Jednakże jest to fiesta nie dla wszystkich członków tego miasteczka, bo w tym miasteczku żyło może z 50 osób, do którego jechaliśmy. I ten Don Filipe powiedział, że jest to fiesta, która jest jedynie dla ich rodziny. To nie jest fiesta dla wszystkich w tym miasteczku, tylko ta rodzina w tym momencie schodzi się z różnych zakątków gór, ponieważ oni żyją od siebie od kilka dni drogi, muszą przechodzić przez góry, żeby się spotkać. No i oczywiście, jakie było moje kolejne pytanie?
A czy możesz w tym uczestniczyć? Ale tak. Skoro zjawiłaś się tutaj jakby z portretem ich wujka, to chyba coś było w tym magicznego i liczę na to, że jednak dopuścili cię do tej ceremonii rodzinnej.
Było to dosyć trudne, musiałam przejść kilka prób. Na początku w ogóle w tym autobusie on mi powiedział, owszem, możesz z nami iść, ale to jest bardzo niebezpieczne. A tak naprawdę to ty pewnie nie potrafisz chodzić. A ja powiedziałam, potrafię chodzić, lubię chodzić po górach, dużo chodziłam po górach, dlaczego uważasz, że nie? Nie, na pewno nie potrafisz. I w ogóle nie dasz rady. I tam są skorpiony, węże, jak umrzesz, to my ci nie pomożemy.
Chcieli cię mocno wystraszyć.
Powiedzieli, że to nie jest dla takich osób jak ja i na pewno nie potrafię chodzić. Nie wiedziałam jeszcze, co to znaczy chodzić według nich, ale powiedział, ostatecznie się zgodził, powiedział, dobra, są 2 zasady. Jeżeli coś ci się tam stanie, my ci nie pomożemy. 2 zasada jest taka, że na ciebie nie czekamy. Chcesz iść, to idziesz, ale na własną odpowiedzialność.
Przypominam, naszym dzisiejszym gościem jest Weronika Mniczewska, której pragnieniem było dostać się do wioski jednego z najbardziej odizolowanych od cywilizacji plemion Meksyku. Podjęłaś to ryzyko, by uczestniczyć w ich obrzędach, w obrzędach Huicholi.
Chciałam, ale musiałam przejść jeszcze kolejną próbę. Dojechaliśmy do kolejnego miasteczka i tam czekaliśmy kilka godzin, żeby przesiąść się w autobus, który dojeżdża do tej osady, o której powiedziałam, która leży wysoko w górach i której nie ma już nigdzie na mapach. Ten autobus dojeżdża tam co kilka dni. Wtedy dostarcza zapasy wody, zapasy żywności. Zawsze taki sygnał dla podróżników. Kiedy wsiadacie do autobusu, w którym nagle znajdujecie się wśród kur, wśród worków różnego rodzaju zboża, jedzenia, jakichś zapasów, to znaczy, że jedziecie w miejsce, w którym tego już nie będzie i że to jest ostatni moment, żeby ewentualnie kupić tę butelkę wody.
Dobra rada. Przyglądajmy się, co się dzieje wokół nas.
No i w tym kolejnym autobusie spotkałam niesamowitą osobę, ponieważ była to osoba z mojego notesu, zapisana już w tym notesie. To był właśnie szaman Don Alejandro. Wracał z pielgrzymki Huicholi i znalazł się w tym samym autobusie. No i ściskaliśmy się, powiedziałam mu o Don Miguel Carillo i ten właśnie szaman zgodził się, abym u niego zamieszkała. Jednakże dowiedziałam się też wtedy, dojechaliśmy, była wielka ulewa, jak pada tam deszcz, to jest to wielka ulewa. Także już w autobusie przeciekają wszelkiego rodzaju okna, dziury, dach, który ma dziury. W samym autobusie już są strumienie, te wszystkie worki z kukurydzą, z jajkami, z mąką przemakają od tego deszczu. Ale dojechaliśmy tam i ten szaman właśnie Don Alejandro, do którego wysłał mnie ten wujek, zgodził się, żebym u niego zamieszkała. Zaprosił mnie na kolację, którą podała jedna z jego trzech żon, ponieważ Huichole uznają wielożeństwo. I wtedy na tej kolacji, przy świeczkach, on powiedział: słuchaj, tak naprawdę to wiesz, czego bym chciał? Chciałbym, żebyś stąd już wyjechała. Jesteś tutaj, świetnie, trafiłaś tutaj, super. Ale tak naprawdę my nie chcemy tutaj ludzi z zewnątrz. Mówisz, że chcesz opowiadać o nas historię. Mówisz, że chcesz, żeby ludzie z twojego kraju, z Europy, dowiedzieli się czegoś o nas i może przejęli jakieś z naszych nauk, z naszych wartości, docenili naturę. Ale co z tego? Nas to nie obchodzi. My nie chcemy zdradzać swoich sekretów. My nie chcemy, żebyście o nas cokolwiek wiedzieli. Żyjcie tak, jak chcecie, ale tak naprawdę nie potrzebujemy tutaj żadnych wpływów z zewnątrz. Myślisz, że dlaczego przez setki lat uciekamy od was? Nie po to, żebyście teraz do nas przyjeżdżali. No i to było takie miłe powitanie.
Bardzo miłe. Wycofałaś się? Posłuchałaś tej rady?
Tak naprawdę ten szaman zagroził mi. Powiedział mi tak: tutaj panuje inne prawo. Tak naprawdę my stanowimy prawo. To my decydujemy o tym, jakie tutaj panują zasady. Więc jeżeli zrobisz cokolwiek, co nam się nie spodoba, rekwirujemy wszystkie twoje rzeczy. Jesteś teraz na naszej łasce i niełasce. Powiedziałam: dobra. Czy jest taka możliwość, że mogłabym z nimi iść? Czy złamię jakieś prawo, czy złamię jakieś wasze zasady? Jeżeli mnie tu nie chcecie, to owszem, nie będę tutaj, bo to nie ma sensu. Nie o to chodzi. Chcę was szanować. Tylko jeżeli już zdarzyła się taka historia, że tu trafiłam, to może mogłabym jednak pójść. I wtedy zrozumiałam, że szamani w takich wioskach dzielą się na szamanów, którzy kolaborują z rządem danego państwa lub są przeciwko. I często na przykład wszelkiego rodzaju, na przykład antropologowie, którzy pisali o Huicholach, niektórzy niemalże umierali z głodu, dlatego że nie dostali żadnej tortilli, żadnego jedzenia od Indian, którzy byli właśnie z rządem. Dowiedziałam się, że trzeba przynieść taką akredytację od rządu, żeby móc z nimi pracować, żeby móc im pomagać, żeby móc robić wywiady, żeby móc po prostu z nimi też przebywać. Więc to są takie prawa, o których warto wiedzieć, zanim się tam udamy. Ale ten szaman powiedział tak: okej, jutro stawiasz się o godzinie 10:30 przed szkołą, przed lokalną szkołą i tam spotkasz się z gubernatorem, to się tam nazywa, ale taką osobą, która dowodzi całą tą osadą. I on zadecyduje, czy możesz iść na tą fiestę, czy nie. Jeżeli powie nie, to nie możesz, bo nałożymy na ciebie wszelkiego rodzaju kary i tak dalej.